Dzień dobry Państwu, poranek w net, to jest środa, 28 marca, witam Państwa, Antoni Opaliński. Jeszcze trwa cisza Wielkiego Postu, jeszcze wiosna niby jest, ale tak naprawdę jej nie ma, ale już za chwilę będzie Wielkanoc, już za chwilę świat się odrodzi, już za chwilę będzie Triduum Paskalne. A tymczasem zapraszamy na poranek wnet, bo niezależnie od tego, że idą najpiękniejsze święta, to my cały czas opowiadamy o tym, co się dzieje, opowiadamy także o prozie życia, opowiadamy o polityce, ale oczywiście nie tylko o polityce. Będziemy w dzisiejszym poranku rozmawiać, bo do świąt też już zaczniemy się przygotowywać. Tymczasem w studiu jest pierwszy gość zmuszony przeze mnie do przyjścia tutaj barbarzyńską porą. Michał Potocki, dziennikarz, publicysta Dziennika Gazety Prawnej. Dzień dobry.
Dzień dobry, następnym razem przed 9:00 przyjdę.
Przed 9:00? Nie ma w ogóle tej pory radiowej. Proszę pana, zaczął się sezon na wydalanie dyplomatów międzynarodowych.
To prawda, razem z wiosną zaczął się taki sezon. Również w interesującym nas regionie dwa państwa wydaliły dyplomatów, Ukraina i Mołdawia. Zapowiedziały wydalenie, Ukraina 13, Mołdawia 3. Na Ukrainie spotkało się to z powszechnym zrozumieniem. W Mołdawii prezydent Igor Dodon, prorosyjski, wyraził swoje oburzenie taką decyzją władz na poziomie rządowym.
A jeżeli byśmy na ten nasz region spojrzeli szerzej, tak z punktu widzenia Europy Środkowej, to są kraje, które na przykład nie wydaliły rosyjskich dyplomatów. Kanclerz Austrii napisał, że on się oczywiście solidaryzuje, ale Austria przecież jest neutralna, przypomniał sobie o tej neutralności.
No Austria jest tak neutralna, że Austria jest neutralna do bólu, do tego stopnia, że pozwalała bezkarnie wielokrotnie kadyrowcom zabijać na swoim terenie opozycjonistów czeczeńskich, którzy się tam chronili, opozycjonistów i przeciwników Kadyrowa, mówiąc szerzej. Włącznie z tym, że niektórym przeciwnikom Kadyrowa odmawiano na przykład ochrony policyjnej po tym, jak do paru zbrodni doszło. W związku z czym Austria jest krajem bardzo specyficznym i rzeczywiście bardzo specyficznie pojmującym również własną neutralność. Aczkolwiek z drugiej strony można też to zrozumieć tradycjami wywodzącymi się jeszcze z czasów zimnej wojny. Rzeczywiście starania, ażeby zachować równowagę pomiędzy państwami dwóch ówczesnych bloków, które zresztą te dwa bloki się odradzają powoli, bo chyba mamy do czynienia z początkiem nowej zimnej wojny. Wówczas Austrii pozwoliło również na bycie centrum gier wywiadowczych obu stron. Wiedeń był miastem bezpiecznym dla wywiadów w czasie zimnej wojny. Obie strony mogły sobie bez większych problemów hasać po Wiedniu, spotykać się tam, ustalać na neutralnym gruncie różne rzeczy. Być może jest to również tego typu tradycja.
Wiedeń jest miastem bezpiecznym dla różnych wywiadów. Pytanie, czy takim miastem jest Warszawa? Złapano rosyjskiego szpiega w punkcie newralgicznym, bo w Ministerstwie Energii.
Tak, Rosjanie się energetyką interesują w sposób szczególny. W rosyjskiej strategii bezpieczeństwa gospodarczego jest wprost zapisane, że dążenie do dywersyfikacji, de facto dążenie do dywersyfikacji dostaw surowców energetycznych oraz rozwijanie zielonych technologii jest zagrożeniem dla bezpieczeństwa gospodarczego Rosji. No a co za tym idzie, trzeba temu przeciwdziałać. I przykład ostatnio zatrzymanego, na razie wciąż jeszcze domniemanego szpiega, ale również przykład skazanego przecież w 2017 roku Stanisława Esz, który również interesował się branżą energetyczną, skazanego właśnie za szpiegostwo na rzecz Rosji na 7 lat więzienia ostatecznie, dowodzi, że branża energetyczna jest szczególnie newralgiczną branżą z punktu widzenia rosyjskiego wywiadu w Polsce.
W Polsce będzie dzisiaj ważne wydarzenie z punktu widzenia naszego bezpieczeństwa, podpisanie umowy dotyczącej tak zwanych wyrzutni Patriot. Tymczasem pan tutaj zamiast pisać o radości, pisze o tym, jak Rosjanie próbowali infiltrować polskie wojsko. Artykuł na pierwszej stronie Dziennika Gazety Prawnej zapowiedziany. O co chodzi?
Zgadza się. To jest efekt mojego i kolegi Zbyszka Parafianowicza wyjazdu na ukraińskie Zakarpacie tropami dwóch Polaków, którzy mieli tam dokonać prowokacji graniczącej z zamachem terrorystycznym. To znaczy oni na początku lutego, to byli dwaj członkowie skrajnie prawicowej falangi. Falanga jest organizacją prorosyjską. Falanga jest organizacją, która jeździła na Donbas na stronę separatystów, która jeździła do Syrii, do Bashara al-Assada. Dwóch falangistów miało obrzucić centrum lokalne węgierskie, mniejszości węgierskiej koktajlami Mołotowa i doprowadzić do jego podpalenia. No, ponieważ zrobili to bardzo nieudolnie, to trzeba było po nich poprawiać, mówiąc cynicznie, i parę tygodni później zajęli się tym specjaliści z ukraińskiego świata kryminalnego, nadzorowani przez kuratorów z Naddniestrza. Natomiast dwaj Polacy przyjechali do Uszhorodu, to jest tuż na granicy, tuż za granicą słowacką. osiedlili się w hostelu. W nocy dwukrotnie udali się pod budynek Węgrów, próbując go podpalić. Po wykonaniu zadania wrócili na Słowację. Wszystkich dane ma ukraińska bezpieka. Myśmy te dane widzieli, będąc na miejscu, dotarliśmy do ludzi, którzy bezpośrednio to śledztwo, którzy mają pełną wiedzę na temat śledztwa. Widzieliśmy materiały operacyjne, w związku z czym...
Jak dociera się do materiałów ukraińskiej bezpieki?
Wystarczy podpytać tego i owego. Oczywiście nie mogę zdradzić jakichś bardzo technicznych szczegółów, natomiast prawda jest taka, że Ukraina jest państwem bardzo otwartym, jeżeli wie się kogo zapytać, a zwłaszcza w regionach. Tym bardziej, że na Zakarpaciu mieliśmy już wyrobione kontakty, bo nie była to nasza pierwsza wizyta dziennikarska w tym regionie, bardzo ciekawym regionie Ukrainy.
No właśnie, to jest bardzo ciekawy region, bo za chwilę zajmiemy się tymi dwoma panami, jaki oni mają związek z rosyjską infiltracją Wojska Polskiego, bo tego jeszcze na razie nie rozumiem. Natomiast...
Oczywiście na to pytanie nie odpowiedziałem, zaraz odpowiem.
Zaraz o to zapytamy, ale jeszcze dozujmy napięcie. Zakarpacie to jest taki region, który historycznie należał do korony węgierskiej, przed wojną był częścią Czechosłowacji. Jego związki z Ukrainą, jeśli chodzi o państwowość, są takie dosyć, no, można powiedzieć, że wielu można na ten temat dyskutować.
No, o państwowość być może tak, ale też trzeba pamiętać, że przed wojną, będąc w składzie Czechosłowacji, ówczesna Ruś Podkarpacka była przynajmniej formalnie autonomią. Ona w 1938 roku trochę pod naporem Niemiec i Węgier zaczęła się formalizować i zaczęła być rzeczywistą autonomią. Kiedy Czechosłowacja pod naporem Niemiec musiała uznać niepodległość Słowacji, to również Ruś Zakarpacka ogłosiła niepodległość jako Ukraina Karpacka, dlatego że tam przez cały czas były świadome elity świadome swojej ukraińskości. Tam tak naprawdę były tarcia dwóch nurtów wewnątrz miejscowych elit o nastrojach proukraińskich i prorosyjskich. Ten nurt proukraiński zdecydowanie tam wygrał i do tej pory ma zdecydowaną przewagę. W związku z czym, okej, można mówić, że Zakarpacie nie ma związków z ukraińską państwowością, ale tak naprawdę sama ukraińska państwowość jest na tyle młoda, że nie jest to zarzut pod adresem Zakarpacia. Bo rzeczywiście świadomość ukraińska narodowa była tam silna i w pewnym momencie zrobiła się przeważająca.
Powiedział pan o domu węgierskim, tam wciąż mieszkają Węgrzy, jak rozumiem.
12% mieszkańców stanowią Węgrzy. Oni w Uszhorodzie samym, w stolicy, czyli w tym mieście, gdzie doszło do prowokacji, stanowią dużo większą, jest ich dużo mniej niż 12%. Natomiast są regiony, w których Węgrzy stanowią większość, mają swoje miasto, które się nazywa Berechowo, dawny Berech Saski, w którym to mieście stanowią większość i mogą tam korzystać z pełnego spektrum, na przykład edukacji od przedszkola aż po uniwersytet. Jest tam węgierski uniwersytet, który w ostatnim czasie jest zagrożony ze względu na ustawę oświatową, próbującą ograniczyć możliwość nauki w językach mniejszości narodowych. I zresztą na tym tle toczy się cały spór. Ta prowokacja, którą mieli przeprowadzić nasi obywatele, ona miała właśnie związek z próbą podburzania wzajemnego Węgrów, napuszczania Ukraińców i Węgrów na siebie na tle sporu o ustawę oświatową.
A czy wśród tej mniejszości węgierskiej są jakieś takie nastroje separatystyczne? Czy to jest taka grupa, która jest nastawiona antagonistycznie do państwa ukraińskiego, czy raczej już pogodzona ze swoim miejscem w państwowości?
Właśnie raczej pogodzona. To jest bardzo ciekawe, że po stronie Węgrów stanęli również miejscowi Ukraińcy, miejscowe elity ukraińskie. I Rada Obwodowa, w której większość mają przecież Ukraińcy, siłą rzeczy, bo ich jest 80% na miejscu, jak i gubernator Hennadij Moskal, wielokrotnie występowali i z oficjalnymi, i z nieoficjalnymi apelami do prezydenta o niepodpisywanie ustawy oświatowej, wcześniej do Rady Najwyższej Ukrainy o nieprzyjmowanie ustawy oświatowej, w związku z czym no, to jest, przyznajmy, dość rzadkie zjawisko, kiedy w sytuacji potencjalnych napięć etnicznych większość staje po stronie mniejszości, swojej mniejszości, uznając tych ludzi za po prostu swoich. Co więcej, nastroje separatystyczne, one są silniejsze wśród, powiedzmy sobie, Węgrów z macierzy, to znaczy silniejsze są wśród wyborców skrajnej prawicy węgierskiej, Jobbiku na przykład, o to, żeby z powrotem zjednoczyć tak zwane ziemie korony świętego Stefana, czyli przywrócić granice państwa węgierskiego do czasów sprzed traktatów Trianon, co by na przykład nas musiało kosztować utratę Niedzicy, mówiąc na marginesie, która była przecież częścią Węgier w czasach austro-węgierskich. Natomiast te nastroje separatystyczne na miejscu w Zakarpaciu, one są bardzo słabe. Podobnie jak bardzo słabe są nastroje skrajnie prawicowe, nacjonalistyczne po stronie miejscowych Ukraińców. To jest bardzo ciekawe, bo takie regiony są rzadkie. Zazwyczaj w regionach, gdzie są podziały etniczne, różnego typu ruchy narodowe są silniejsze niż gdzie indziej. A tutaj jest wręcz przeciwnie. To jest coś ciekawa teza, którą przywieźliśmy stamtąd.
Mówi pan, że wśród Ukraińców te nastroje skrajnie nacjonalistyczne są słabe. Tutaj natomiast widzę takie zdjęcie. Nacjonaliści demonstrują 14 marca w Uszkorodzie z okazji 80. rocznicy powstania niepodległej Ukrainy Karpackiej. Widzimy celtyckie krzyże, twarze zakryte na czarno i tak zwane rzymskie, czyli po prostu nazistowskie pozdrowienie.
To prawda. I trochę szczęścia reporterskiego mieliśmy, że trafiliśmy na tę manifestację, bo jadąc tam w sobotę 14 marca rano nie wiedzieliśmy o tym, że obchody będą aż tak huczne. Natomiast z jednej strony tak, był marsz, był przemarsz ochroniony przez policję, przez miasto Uszhorod, nacjonalistów. Były flagi no, bardzo kontrowersyjne. Gdyby takie się pojawiły w takiej ilości i w takim odsetku na Marszu Niepodległości, to wyobrażam sobie, z czym byśmy mieli do czynienia w Polsce. Natomiast ten marsz skończył się na cmentarzu starym uszhorodzkim, gdzie jest takie upamiętnienie bohaterów, żołnierzy poległych za wolność Ukrainy Karpackiej w walce z Węgrami w 1938 roku. Natomiast to jest jedna strona. Druga strona jest taka, że tych ludzi było bardzo mało, że tych ludzi było na, było nie było jedno z największych miejscowych świąt takich patriotycznych, lokalnych. Przyszło ich nieco ponad 150, tak przynajmniej to oszacowaliśmy. A jak się później zaczęliśmy z nimi, jak później zaczęliśmy z tymi ludźmi rozmawiać, to się okazało, że duża część z nich jest przywieziona ze Lwowa. W związku z czym te miejscowe nastroje skrajnie prawicowe są, nie są specjalnie popularne. I zresztą to też potwierdzaliśmy i u Węgrów miejscowych, i we władzach lokalnych ukraińskich, że te nastroje nacjonalistyczne, że mówiąc trochę na okrętkę, ci ludzie są objęci dużą opieką ze strony miejscowych służb specjalnych. Przeprowadzone są z nimi na przykład uczciwe rozmowy wychowawcze, jak to ujął jeden z naszych rozmówców zbliżonych do miejscowych służb, ażeby nie przesadzano z okrzykami szowinistycznymi. Rzeczywiście na tym marszu takich haseł wprost antywęgierskich nie było.
No dobra, chyba bym nie chciał mieć żadnych rozmów wychowawczych z ukraińskimi służbami. Powróćmy teraz
z żadnymi służbami byśmy chyba nie chcieli.
Chyba nie. Powróćmy teraz do tych dwóch Polaków, o których tutaj panowie napisali i nadal nie wiem, jaki to ma związek z polskim wojskiem.
Oni próbowali się, w ogóle falanga i ludzie związani z falangą próbują się kręcić wokół organizacji proobronnych. Jest taka jedna organizacja w Krakowie, która jest dosyć mocno zainfiltrowana przez falangę, a z kolei organizacje i za pośrednictwem tych organizacji proobronnych próbują się kręcić wokół różnego rodzaju ćwiczeń przeprowadzanych przez Ministerstwo Obrony Narodowej, na przykład ćwiczenia Anakonda były w 2016 roku, gdzie część tych ludzi na jakichś zasadach uczestniczyła wokół Wojsk Obrony Terytorialnej. To jest tak naprawdę bardzo wstępny sygnał ostrzegawczy, żeby bardzo usilnie sprawdzać wszelkiego rodzaju ochotników do WOT-u, organizacje proobronne, które są zainteresowane współpracą z MON-em. To samo w sobie jest bardzo dobre, że są ochotnicy, są organizacje, które są chętne do obrony ojczyzny i chętne do wspólnych ćwiczeń, ale one siłą rzeczy są obiektem zainteresowania obcych, wrogich nam służb i trzeba nad nimi roztoczyć bardzo ścisłą kontrolę kontrwywiadowczą po to, ażebyśmy chociażby nie mogli przeczytać za rok o tym, że ktoś, komu się udało dostać do WOT-u, dokonał jakiejś prowokacji w jakimś obcym państwie. Tym ludziom, z tego co wiemy, do Wojsk Obrony Terytorialnej dostać się nie udało. Czy to świadczy o tym, że ochrona kontrwywiadowcza tych wojsk jest silna i skuteczna? Mam nadzieję, że tak i chciałbym w to wierzyć. No, natomiast to jest świadectwo tego, że ludziom powiązanym i działającym w interesach wrogiego nam państwa zależy na tym, ażeby się do takich wojsk dostać. Ale ci zaraz, ludzie walczyli na Donbasie, nie ci konkretnie, ale związani z falangą.
No właśnie, bo to znaczy, bo tu jest tak powiedziane, falangiści walczyli na wojnie w Zagłębiu Donieckim po stronie separatystów, odwiedzali Syrię Baszara al-Asada i organizowali w Bieszczadach patrole antypanderowskie. Ale czy mówimy o tych samych ludziach, którzy tutaj, czy tu jest jakiś ślad, czy mówi pan o organizacji?
Mówimy o organizacji, która wprost poparła separatystów na Donbasie. Bartosz Bekier, lider, spotykał się ze wszystkimi głównymi watażkami, spędził jakiś czas w Zagłębiu Donieckim jako pod, powiedzmy sobie, pod legendą korespondenta wojennego. Udawali się również do Syrii, spotykali się z miejscowym, z przedstawicielami miejscowych władz. Ludzie, o których mówimy z kolei, ta dwójka miała na swoich profilach facebookowych bardzo specyficzne zainteresowania, bardzo specyficzne strony polajkowane od Hezbollahu po...
Dobrze, rozumiem kontrowersyjność poglądów i rozumiem, że na przykład obecność Polaków, jeżeli rzeczywiście byli zaangażowani po stronie separatystów w Zagłębiu Donieckim, jest sprzeczne z polityką zagraniczną Rzeczpospolitej Polskiej, ale czy to są tylko wpływy, uleganie pewnym wpływom, czy tutaj jest jakieś rzeczywiście takie widać dokładne powiązanie z Rosją, że ktoś wydaje im polecenia? Czy to jest tak, że faceci czytają sobie internet, jakieś prorosyjskie strony i potem coś robią, czy to są po prostu ludzie, których można by określić agenci Federacji Rosyjskiej?
No to tak naprawdę z punktu widzenia efektów nie ma to większego znaczenia. Z punktu widzenia faktów oczywiście ma ogromne znaczenie. To rozstrzygnie pewnie, najpierw to rozstrzygną służby, które się tym zajmują, a później to rozstrzygnie na końcu pewnie sąd. Rzeczywiście ważną jest odpowiedź na pytanie, czy to są, powiedzmy sobie, ideowcy, którzy stwierdzili, którzy mają takie poglądy i stwierdzili, że warto jakąś prowokacyjkę małą zrobić. Natomiast proszę zwrócić uwagę na jeden fakt, który wskazuje na który jest pewną przesłanką, która może sugerować nam odpowiedź na to pytanie. Oni nie pojechali do Lwowa, żeby zrobić prowokację w jakimś budynku neobanderowskiej organizacji, których przecież we Lwowie parę jest. Oni pojechali do Użgorodu, żeby zaatakować Centrum Kultury Węgierskiej. Przecież skrajna prawica polska jest zasadniczo prowęgierska, również Falanga nie ma nic przeciwko nie ma nic przeciwko Węgrom, wręcz przeciwnie. Oni w publicystyce, na przykład na swoim portalu internetowym, stawali zawsze w obronie Węgrów, rzekomo, podkreślę słowo rzekomo, uciskanych na Zakarpaciu przez miejscowych Ukraińców, co jest akurat nieprawdą, czego mieliśmy okazję się przekonać. I zresztą zwróćmy uwagę, tam były dwa zamachy, dwie próby podpalenia tego budynku. Pierwsza dokonana przez dwóch falangistów z Polski, a druga, ponieważ ta pierwsza okazała się, powiedzmy, średnio skuteczna, została przeprowadzona przez dwójkę obywateli Ukrainy związanych z świadkiem kryminalnym, którzy byli nadzorowani przez oficerów z Naddniestrza. No, zbieżność dat, wszystko to było na przestrzeni lutego, a jednocześnie rozbieżność geografii, że tak powiem, wskazuje na to, że centr koordynacyjny powinien być przynajmniej wspólny. A skoro tak, no jedynym centrum koordynacyjnym, który wchodziłby w grę, to jest jednak centrum związane z Federacją Rosyjską. To jest oczywiście przesłanka i pewnego rodzaju teza publicystyczna, którą trzeba by dopiero udowodnić. To jest już zadanie dla naszych służb i dla sądu ostatecznie. Natomiast no jest to wskazówka, o której mówili wszyscy nasi rozmówcy na Zakarpaciu, również ci, którzy zajmowali się badaniem rozmaitych powiązań pomiędzy ekstremizmami różnego typu, miejscowymi ekstremizmami i prorosyjskimi, i antyrosyjskimi, że jest to najprostsze możliwe wyjaśnienie. Ja zresztą też innego wyjaśnienia nie widzę, bo z punktu widzenia falangi dużo bardziej naturalne byłaby próba jakiejś prowokacji wymierzona w ukraińskich nacjonalistów, a nie w mniejszość węgierską, która sobie spokojnie w Użhorodzie funkcjonuje, a jest tak dalece mniejszością, że no, zwłaszcza w Użhorodzie, oni nie mają najmniejszego motywu, ażeby w jakikolwiek sposób dokonywać jakichś nawet antyukraińskich manifestacji. Jest ich po prostu tam za mało.
Materiał Zbigniewa Parafianowicza i Michała Potockiego w Dzienniku Gazecie Prawnej można sobie przeczytać, żeby wyrobić samemu zdanie. Ktoś tutaj rzeczywiście w tym naszym środkowoeuropejskim kotle miesza, ale rozmawiał pan też ostatnio z jednym z ukraińskich przedstawicieli życia publicznego, tak to nazwijmy, i to takim, o którym w Polsce było głośno.
Sviatoslav Sheremeta, czyli człowiek, który pełni funkcję sekretarza komisji o tak długiej nazwie, że nie mamy chyba czasu, żeby całość
wymieniać. Nie mamy, ale możemy przypomnieć, czym się zajmuje.
Tak, ale jest to człowiek, i to jest komisja, która jest odpowiedzialna za upamiętnienie miejsc pamięci. Mówiąc w dużym skrócie, Sviatoslav Sheremeta jest osobą, która, znów mówiąc w skrócie i upraszczając, zablokowała ekshumację Polaków poległych na terenie Ukrainy. Zablokowała ekshumację jako... w kolejnym kroku eskalacji naszego polsko-ukraińskiego sporu o historię, I to jest człowiek, który w reakcji został nagrodzony przez, na wniosek ministra, ówczesnego ministra Witolda Waszczykowskiego, zakazem wjazdu na teren Unii Europejskiej. Jako jedyna osoba, o której wiemy, że takim zakazem wjazdu w związku z tą sprawą została objęta. Nie do końca skutecznie, bo Szeremecie udało się tuż po objęciu zakazem i tuż po niewpuszczeniu go przez przejście graniczne na Podkarpaciu udać się do Niemiec na konferencję. Niemcy zignorowali ten zakaz, chociaż teoretycznie ich również obowiązywał.
I co wynika z rozmowy z panem Szeremetą? Czy to jest postać jednoznacznie antypolska? Czy z takimi ludźmi można w ogóle rozmawiać o przyszłości? Czy należy ich zlekceważyć? Ja wiem, że dziennikarz nie może tutaj zastępować polskich dyplomatów, ale pytanie o wrażenia.
No wrażenie, często bywa tak, że ludzie o zdecydowanych poglądach próbują się przedstawiać bardzo otwarcie. Natomiast pytanie, czy trzeba rozmawiać, no, czy można rozmawiać? No z panem Szeremetą rozmawiać trzeba z racji funkcji, którą pełni. Jeżeli chcemy cokolwiek na Ukrainie załatwić, chociażby odblokować ekshumację, no to nie obędzie się bez rozmów ze Swiatosławem Szeremetą, a ponieważ przynajmniej w słowach deklaruje on otwartość na rozmowy i na kompromisy, i na uzgadnianie pewnych kwestii, na zasadzie co prawda parytetów, to znaczy ustępstwo za ustępstwo, no to warto powiedzieć, pewnie sprawdzam. Chociaż trzeba też powiedzieć, że w tej rozmowie z dziennikiem Gazetą Prawną, którą opublikowaliśmy z kolei we wczorajszym numerze, no Swiatosław Szeremeta oskarża polskich urzędników o bardzo wiele grzechów.
Do sądu wręcz się wybiera.
Tak, zapowiada udanie się do sądu. Akurat w tym wątku to się mu się specjalnie dziwię, bo poszedł w taki komunikat, nasi urzędnicy oskarżyli go o pozowanie w mundurze SS, co było lekkim nadużyciem, patrząc na zdjęcia, które miałyby dowodzić tej tezie. Natomiast on tam idzie w paru miejscach dalej. Znaczy ta teza nie jest specjalnie kontrowersyjna, że go oburzyło oskarżanie go o ubieranie się w SS-mańskie mundury. Natomiast tam pojawiają się tezy dużo bardziej kontrowersyjne. Tezy mówiące o tym, że na przykład Polacy nie dotrzymują zobowiązań ani umów, że z Polakami nie idzie się dogadać, że Polacy jak Rosjanie, umowa z Polakami nie jest warta więcej niż papier, na której są podpisywane. To są słowa bardzo ostre rzeczywiście. Poza tym Swiatosław Szeremeta oskarża też Polskę o popełnienie zbrodni na jeńcach wojennych Ukrainy Karpackiej. Tutaj wracamy trochę do poprzedniego naszego tematu. W 1938 roku Szeremeta twierdzi, wbrew temu, co mówią polscy historycy na ten temat, że jeńcy, obywatele II RP, którzy pojechali jako ochotnicy walczyć o niepodległość Ukrainy Karpackiej, przypomnijmy, w wojnie z Węgrami, po przekazaniu ich przez Węgrów w stronie polskiej, zostali na granicy nowej granicy polsko-węgierskiej rozstrzelani. Polacy twierdzą, polscy historycy twierdzą, że dowodów na to nie ma. Ukraińscy historycy twierdzą, że wręcz przeciwnie, tutaj na pewno przydałyby się jakieś wspólne badania. Szeremeta mówi o tym z podejrzanie wysokim przekonaniem, żeby uznać go za w tym punkcie za wiarygodnego i powiedzmy sobie posiadającego dobrą wolę w tej kwestii.
Trudne są te sprawy historyczne polsko-ukraińskie. Musimy powoli kończyć naszą rozmowę. Pytanie o to, bo tu było, chciałem zadać pytanie, czy można się z takimi ludźmi dogadać. Pan powiedział, że to musiało być na pewnej zasadzie wzajemności. Czy to nie jest tak, że oni żądają rzeczy, na które żaden polski rząd nie może się zgodzić? Na przykład jeśli chodzi o pewne upamiętnienie na terenie Polski. Że tu po prostu jest tak, że jak ktoś się na to zgodzi, no to będzie miał kłopoty wewnątrz polskie.
Swiatosław Szeremeta powiedział, że Polska też żąda rzeczy, na których się z kolei on nie może zgodzić. To zawsze jest tak, że w trudnych kwestiach obie strony na początku stawiają sobie żądania, na które się nie można zgodzić, na które druga strona nie może się zgodzić, natomiast na tym polega dyplomacja, że no, nie negocjuje się rzeczy prostych i rzeczy, na które się zgadzamy. Negocjuje się rzeczy, co do których nie ma zgody. Taka jest idea negocjacji i rokowań, w związku z czym ja mam wrażenie, że i to jest apel do obu stron tak naprawdę, znaczy apel, ja jestem dziennikarzem, więc nie jest moją rolą apelować, ale dobrym pomysłem byłoby pewnie ograniczenie retoryki. To jest też chyba uwaga do pana Szeremety, bo rzeczywiście ta rozmowa, te słowa były ostre, dlatego że ostra retoryka nie pomaga, a zwłaszcza w trudnych kwestiach, a zwłaszcza dotyczących tak budzącej emocje sprawy jak wspólna, bardzo trudna przecież niejednokrotnie historia.
Michał Potocki, dziennikarz, publicysta Dziennika Gazety Prawnej, piszący o bardzo różnych rzeczach, ale śledzący cały czas sprawy polsko-ukraińskie w Poranku Wnet. Bardzo dziękuję. No dobra, to może następnym razem rzeczywiście pogadamy chwilę później.
Dziękuję serdecznie.
Teraz sobie, proszę Państwa, zaśpiewa Louis Armstrong. Louis Armstrong sobie grał, proszę Państwa, na swojej trąbce, jedyna taka trąbka w historii światowej muzyki, a my teraz łączymy się z panem Wojciechem Jakubikiem. Wojciech Jakubik, redaktor naczelny portalu Business Alert. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Z jednej strony jest tak, że wiele krajów zachodnich wydala rosyjskich dyplomatów, z drugiej strony sprawa Nord Stream idzie do przodu i wygląda na to, że tej inwestycji już nic nie powstrzyma.
No teoretycznie jeszcze można powstrzymać te inwestycje, jeżeli Gazprom uznałby, że jest zbyt ryzykowna dla niego, ale ostatecznie ta firma może sfinansować go samodzielnie, może dzięki pożyczkom, które już otrzymała, realizować to przedsięwzięcie. Zgoda Niemiec oznacza, że można zacząć budować gazociąg na ich wodach terytorialnych i tam budowa może się zacząć. Potrzebne są zgody w innych miejscach, więc projekt nie będzie możliwy do zrealizowania być może tak szybko, jak chcieli jego pomysłodawcy. Być może dojdzie do pewnego opóźnienia, ale sygnał z Niemiec jest jasny. Niestety pojawił się on tuż po reakcji Zachodu na próbę zabójstwa Siergieja Skripala. No i taki sygnał jest całkowicie na przekór temu, co deklarujemy, że Zachód nie pozwoli na takie zachowanie Rosji. Tutaj jednak pokazujemy, że biznes będziemy robić bez względu na wszystko dookoła.
Czy są jakiekolwiek możliwości międzynarodowe zablokowania tej inwestycji? Bo rozumiem, że Niemcy chcą, Rosjanie chcą, ale po drodze jest jeszcze kilka państw nad Bałtykiem, no i jest Donald Trump.
Donald Trump może teoretycznie wprowadzić sankcje przeciwko udziałowcom Nord Stream 2, którzy zaangażują się w ten projekt, ale w rzeczywistości one także nie gwarantują, że to go w jakiś sposób zablokuje. To może go opóźnić, to może utrudnić finansowanie, zwiększyć koszty finansowania, ale projekt mogłaby zablokować decyzja Rady Europejskiej o tym, że nie chcemy go budować. W Radzie Europejskiej są Niemcy, którzy chcą budować i trudno oczekiwać zmiany stanowiska, nawet kiedy kanclerz Merkel była w Polsce, powtarzała uklepaną formułkę niemiecką, że to przedsięwzięcie czysto biznesowe, że nie ma problemu i nie warto polityków w to angażować. Jednocześnie politycy tacy jak Zygmunt Gabriel roztaczali nad tym projektem parasol ochronny, czy to na wycieczkach do Kremla, które były liczne, czy to w krytyce amerykańskiego pomysłu sankcji.
Przeciwko temu cały czas sprzeciwia się Rzeczpospolita Polska. Jak jest właściwie tak naprawdę z polityką innych krajów tutaj w naszym regionie, które kraje rzeczywiście energicznie występują przeciwko tej inwestycji?
Oczywiście Polska, Litwa, kraje bałtyckie, których szefowie parlamentów podpisali się pod apelem przeciwko Nord Stream 2. Obawiają się tego projektu Duńczycy, Szwedzi. Sprzeciw pojawia się także w innych częściach Europy Środkowo-Wschodniej. Trochę gorzej jest z Grupą Wyszehradzką, która stawia na biznes, jak na przykład Węgry Viktora Orbana, które patrzą na pieniądze, na krótkoterminowy zysk w postaci niższej ceny gazu, podpisują nowe kontrakty z Gazpromem i liczą na to, że kiedyś być może powstanie południowy gazociąg, który będzie docierał do ich terytorium. Dlatego piłka jest w grze. Jest dyskusja w Europie o tym, czy uregulować ten projekt prawnie. To jest jeszcze jakiś sposób na to, żeby on mniej szkodził, żeby powstał później. Chodzi o dyrektywę gazową, którą teraz zajmie się Rada Europejska. Ta dyrektywa teoretycznie mogłaby podporządkować projekt prawo europejskiemu, zmusiłaby Gazprom do tego, żeby wpuścił tam konkurencję. To być może oznaczałoby zmianę prawa w Rosji. Jeśli Rosja by się nie zgodziła na te zmiany prawa, to teoretycznie komisja mogłaby zablokować projekt. Jeśli by się zgodziła, to te zmiany mogłyby zająć trochę czasu. A z punktu widzenia Polski czy innych krajów, to opóźnienie też będzie jakąś korzyścią, ponieważ da czas na przygotowanie alternatywy. My chcemy do 2022 roku zmienić portfel kontraktów. Teoretycznie, jeżeli powiodą się plany Baltic Pipe i rozbudowy terminalu, to teoretycznie moglibyśmy zrezygnować z gazu z Rosji. Rząd mówi o takiej możliwości. Jeżeli Nord Stream 2, który ma powstać na koniec 2019 roku, zostanie opóźniony o rok, o dwa lata, no to jest jakaś korzyść dla państw regionu, ale ze względu na ten impas w Radzie Europejskiej, Europa jest sparaliżowana przez ten projekt. Nie potrafi na niego odpowiedzieć twardo, nawet po próbach zabójstwa z użyciem broni chemicznej w Wielkiej Brytanii. Więc nie wiem, co mogłoby tutaj zmienić twardą postawę, przede wszystkim niestety naszego partnera niemieckiego.
Wróćmy w takim razie na podwórko krajowe. Taka historia trochę jak z serialu Homeland. Szpieg w Ministerstwie Energii wabił dziennikarzy na Facebooku. Jest tytuł pańskiego artykułu w portalu Business Alert.
Tak. Okazuje się, że Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała człowieka, który miał kontakt z dziennikarzami, z ekspertami, ludźmi, którzy zajmują się tym na co dzień, tak jak ja. Stworzył sobie grupę na Facebooku, na której toczyły się całkiem naturalne dyskusje, wymiana linków. Ta dyskusja odbywała się niestety z udziałem nawet przedstawicieli administracji publicznej. Wszystko było w porządku. Ale Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego donosi, że jednocześnie ten człowiek pozyskiwał informacje o polskim sprzeciwie wobec Nord Stream 2. A zatem istnieje obawa, że on używał tego forum na przykład do nawiązywania kontaktów, do uwiarygadniania się. Nie wiemy, jak jest naprawdę. ABW wie, jakie są fakty, no ale jest to bardzo niepokojący sygnał. Zimna wojna nie jest gdzieś w telewizji, w programach rozrywkowych czy w filmach z Jamesem Bondem, ona jest tutaj, a dziennikarze, analitycy są narażeni na wpływ zagraniczny. No i to pokazuje, że od lat 80. zmienił się jakiś anturaż, zmieniła się sztukateria, ale gra jest ta sama i Polska jest w jej centrum.
My oczywiście jako praworządni obywatele nie możemy tutaj ujawniać personaliów kogoś, kto został aresztowany, przeciwko komu toczy się śledztwo, ale do jakich informacji miał dostęp ten urzędnik? Coś wiadomo na ten temat?
I zajmował się funduszami, ale to nie znaczy, że nie miał dostępu do informacji. Można podejrzewać, że w swojej działalności w takim razie, która uwzględniała, nie wiem, obecność na konferencjach w Sejmie, rozmowę ze specjalistami, z dziennikarzami, mógł uzyskać informacje, których normalnie Rosjanie nie byliby w stanie uzyskać. Jakieś dokumenty wewnętrzne, być może jakieś szkice stanowisk w sprawie Nord Stream 2, tego typu informacje można uzyskać w rządzie w sposób nieoficjalny. One często nie są objęte jakąś klauzulą, więc jest do nich łatwy dostęp, a jednocześnie przekazują one ważne informacje na temat polskiej polityki. No i komunikat ABW sugeruje, że właśnie po takie dane sięgał ten człowiek.
Cóż, historia filmowa, ale niestety nie filmowa, tylko dotyczy bezpieczeństwa Rzeczypospolitej. Tymczasem, jeśli chodzi o energetykę, cały czas trwają dyskusje na temat atomu. Ma być atom, nie ma być atomu. Najwyższa Izba Kontroli dołączyła tutaj swoje zdanie. Jak pisze Karolina Baca-Pogorzelska też na portalu Business Alert, NIK zrzuciła bombę atomową na energetykę.
Tak, NIK powiedziała to, co boją się powiedzieć politycy. To znaczy projekt jądrowy nie będzie możliwy do zrealizowania w ramach ustalonych w dokumencie zwanym Program Polskiej Energetyki Jądrowej. Nie zdążymy na czas zbudować reaktora jądrowego, jeżeli nie będzie szybkich decyzji. Tych decyzji nie ma. Jest niekończąca się dyskusja na ten temat. Teoretycznie rząd chce zbudować atom, a faktycznie nadal nie przedstawił modelu finansowego, który doprowadziłby do realizacji tego przedsięwzięcia. Mówiło się o tym, że fuzja Orlenu i Lotosu będzie jednym z narzędzi pozyskania środków na ten cel. Też są mieszane komentarze na ten temat. Brakuje pewności. Tymczasem Polska sama tego nie zbuduje. Potrzebuje partnera technologicznego. I żaden partner technologiczny nie wie teraz, czy powinien jeszcze trzymać biuro w Warszawie, czy już pakować walizki, bo nie wiadomo, jakie jest ostateczne stanowisko władzy, a jednocześnie politycy nie mówią bez komentarza. Oni zawsze coś powiedzą. Za każdym razem są to inne liczby, inne dane. Już straciłem rachubę w tych wyliczeniach kosztów energetyki jądrowej, bo mówiono o 40 miliardach złotych, teraz o 75. Za 5 lat usłyszymy o 100 miliardach. To jest nieprzemyślana polityka informacyjna na temat atomu. Jeżeli chcemy go budować i nie mamy nic do powiedzenia, to lepiej chyba nic nie mówić. A jeżeli nie chcemy go budować, to może warto to w końcu przyznać.
Pan jako człowiek obserwujący sprawy energetyczne, zajmujący się nimi, piszący o nich, jakie pan ma zdanie? Powinniśmy iść w stronę energetyki atomowej, czy nie?
Myślę, że jeśli znalazłby się odpowiedni model finansowy, który nie zawaliłby budżetu spółek, które się składają, to warto iść w energetykę jądrową, ponieważ po wydaniu tych dużych nakładów mamy już tanią energię i mamy energię bezemisyjną, która pomaga spełnić cele polityki klimatycznej. Jest to rozwiązanie. Z tym, że tego modelu nikt nie przedstawił. Czesi tak samo zastanawiają się nad tym, jak finansować swój atom. Oni już mają reaktory, chcą ich mieć więcej właśnie z tych samych względów, co Polacy. Więc warto postępować przejrzyście, transparentnie w relacjach z opinią publiczną i dzisiaj już powiedzieć, czy teraz używamy atomu jako takiego wytrycha negocjacyjnego z Komisją Europejską, czy naprawdę chcemy go budować. Oczywiście, jeżeli faktycznie jest to nasz joker w grze z Komisją, no to rząd tego nie przyzna dzisiaj, że tylko blefuje w sprawie atomu. No ale może tak rzeczywiście być, jeżeli nie pojawiają się od tylu lat żadne konkrety.
A czy nie jest tak, że pójście w stronę energetyki atomowej narazi nas na kolejny konflikt z Niemcami, którzy, mówiąc delikatnie, mają lekkiego antyatomowego, nazwijmy to, fioła?
Mają odwrót od atomu w swoim kraju, chcą zastąpić energetykę jądrową, być może energetyką gazową, być może napędzaną gazem z Nord Stream 2, więc oni mają całkiem inną politykę, ale będzie im trudno w Unii Europejskiej wprowadzić jakieś regulacje, które ograniczałyby atom. Przecież Francja stoi na atomie od lat 60. XX wieku, nie pozwoli na takie rozwiązania regulacyjne. Jest to temat podnoszony przez dziennikarzy, ale nie przeceniałbym jego wartości. Większym zagrożeniem dla polskiego atomu jest polski bałagan i brak działania niż niemieckie knowania, które nie są potrzebne do tego, żeby zaszkodzić polskiemu atomowi. W tym momencie ten projekt jest w jakiejś pustce, nie wiadomo dokąd będzie zaprowadzony. Warto przeciąć spekulacje, dać jasny sygnał, co my z tym atomem będziemy robić.
Warto przeciąć spekulacje. Bardzo serdecznie dziękuję. Wojciech Jakubik, redaktor naczelny portalu Biznes Alert, był gościem Rede Wnet. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.